Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Lub dzień dobry w końcu. Nie wiadomo, kiedy w tym nie najlepszym czasie będziecie mieli Państwo okazję odsłuchać z mojego zaproszenia do Labiryntu Książek. Pozostaniemy przy SF-ce. W zeszłym tygodniu proponowałem Państwu próbę zrozumienia człowieka rosyjskiego poprzez Wydziedziczone Chległę. Dzisiaj książka, powieść, napisana zaledwie rok po Wydziedziczonych, ale z zupełnie innej perspektywy. M.J. Harrison, czyli Michael John Harrison, brytyjski autor, pisarz w SF, napisał liczne książki przetłumaczone również w najlepsze z nich przetłumaczone na język polski przez różnych pisarzy, m.in. przez Michała Jakuszewskiego i jego tłumaczenie jego urządzenia centauryjskiego będzie mnie dzisiaj najbardziej interesowało. To jest właśnie ta powieść z 1975 roku, ale oczywiście wyszły w cudownej serii Uczta Wyobraźni, którą będę zawsze Państwu polecał. Między innymi Wirikonium, Światło, Nowa Swing, Piąta, Pusta Przestrzeń, Droga Serca. Zaś urządzenia centauryjskie wyszły jako starsze nieco. Wyszły, i to jest absolutna niemalże nowość, w serii Artefakty. Jest coś, co łączy dalece oczywiście powieść Harrisona, pisarza oczywiście znacznie mniej znanego niż Ursula Le Guin, ale też inaczej piszącego te dwie powieści, czyli Wydziedziczonych i Urządzenie Centauryjskie, a jednocześnie bardzo wiele te powieści dzieli. Co łączy? Łączy przede wszystkim to, że znowu mamy dwie strony konfliktu. Tyle, że tym razem główny bohater, John Truck, nie jest jakby częścią żadnego z tych konfliktów, żadnej z tych grup, nie czuje się w ogóle częścią tego konfliktu, natomiast przez obie te strony chce być wykorzystany. Otóż okazuje się, że na jednej z odległych planet, właśnie na tym Centauronie, tak, na tej planecie znajduje się przedziwne urządzenie. Właściwie nikt nie wie, czemu ono ma służyć. Natomiast ponieważ lud, który, czy nacja, czy rasa, które to urządzenie stworzyło, przestało istnieć. Truck okazuje się ostatnim przedstawicielem tej społeczności. Oczywiście już rozbełtany, bo matka była centauryjką, on sam, jego ojciec już nie, no ale jest ostatnim przedstawicielem, tak? Zanim przejdziemy do tego, co będzie robił Truck, warto zastanowić się, kim jest. Otóż, gdy czytałem tę powieść, szybciutko sprawdziłem relację historyczną wobec pierwszej części Gwiezdnych Wojen. Okazuje się, że nie. Han Solo co najwyżej mógł być wzorowany na Trucku, ponieważ powieść, tak jak powiedziałem, powstała 2 lata przed emisją 4. epizodu, ale tak naprawdę pierwszej części Gwiezdnych Wojen, w której słynnego Hana Solo poznajemy, bo Truck jest też dowódcą starego kosmicznego statku, który ma tylko jednego członka załogi, który też pochodzi z innej nacji. Nie jest to Chewbacca jak Han Solo, ale niemniej jest to jego wierny towarzysz. No, niekoniecznie wierny, ale w każdym razie gotów być z nim, wyciągać go z różnych opałów. A sam Truck jest właśnie takim wędrowcem. Trochę banitą, trochę tricksterem, tak? A więc takim postacią, która... Trickster to taka postać z mitów. Znaczy sama postać pochodzi z mitów afrykańskich, ale tak naprawdę na przykład tricksterem jest Loki. Czyli trochę kłamcą, trochę hochsztaplerem, trochę cudotwórcą, który zawsze trochę zamieszał w mitach. No i właśnie Truck ma okazję zamieszać w całym świecie, właściwie wszechświecie. No bo on ma właśnie najpierw dotrzeć do urządzenia centauryjskiego, a potem go użyć. Przynajmniej tak to sobie wyobrażają dwa zwalczające się w tym świecie obozy. I oczywiście Truck jest antybohaterem, tak? Trochę jak W gruncie rzeczy sporo ma z Wiedźmina Sapkowskiego, a z drugiej strony z kryminału, jest to postać jakaś z kryminałów noir Filipa Marlowa, ponieważ on, no, mówiąc delikatnie, dość często obrywa, aczkolwiek w każdej okazji wychodzi obronną ręką. Jak więc Państwo widzicie, motywację Trocka i cała konstrukcja jego postaci jest bardzo złożona. I tak jest zawsze zresztą w powieściach Harrisona. Harrison pisze ironicznie, prześmiewczo, więc by odebrać jego to, co nam proponuje, musimy uzbroić się w cierpliwość, ale też przede wszystkim czytać bardzo uważnie. To nie jest szybka powieść, no ale bądź, powiedzmy sobie szczerze, w latach 70. nie pisało się przecież tak jak dziś. Oczywiście jest to przygodówka, jest to w dużej mierze soap opera, ale soap opera, która gra różnymi schematami. Nie zaskoczę Państwa, jeśli powiem, że tym głównym schematem jest w gruncie rzeczy, on jest właśnie antybohaterem na wzór, ja wiem, Froda Tolkienowskiego, ponieważ musi dotrzeć, znaczy oczywiście on ma zdobyć artefakt, powstaje tylko pytanie, czy on go zdobędzie i użyje, czy zdobędzie i zniszczy. Bo on oczywiście nie chce się mieszać. On, mimo że lubi przygody, to jednocześnie jest z nim coś takiego dobrodusznego bohatera Shire. No właśnie, a te dwie strony, które rywalizują ze sobą, to na czele jednej stoi żydowska pani generał, na czele drugiej stoi palestyński pułkownik. Oczywiście w świecie, w którym toczy się akcja urządzenia centauryjskiego, te podziały narodowościowe nie mają już takiego znaczenia. I to jest jasne, bo to są wszystko organizacje, które wyłoniły się, tak? A to z Ligi Arabskiej, a to z ONZ. No ale z drugiej strony oczywiście Trak puszcza do nas, w tym momencie Harrison puszcza do nas oko, bo osadza jednak tę powieść w kontekście jasnym, tak? Lata 70. to jest okres narastających konfliktów między Izraelem a państwem palestyńskim. W 67. mamy wojnę sześciodniową, a w 72. słynny atak terrorystów na atak terrorystów palestyńskich na żydowskich sportowców w czasie olimpiady w Monachium. Myślę, że pierwsi czytelnicy tej powieści, zwłaszcza tak jak powiedziałem, Harrison jest Brytyjczykiem, więc dochodzi do tego specyficznie brytyjskie poczucie humoru, ale też te kwestie europejskie są ewidentnie lepiej postrzegane i lepiej rozpoznawane przez Harrisona niż przez większość pisarzy stricte pochodzących z Ameryki. Oczywiście nie mówię tutaj o przywoływanej od samego początku dzisiejszego naszego spotkania Le Guin, dlatego że Le Guin była obywatelką świata i widziała znacznie więcej. Tak czy inaczej, opowieść o urządzeniu centauryjskim to niezła zabawa z jednej strony, zdecydowanie. Ja się dobrze bawiłem. Nawet jak czasami człowiek zaczyna się wkurzać na Traka. Mamy tam serię wybuchów, eksplozji, bitew. Oczywiście jest jeszcze trzecia strona, czyli anarchiści, która próbuje rozgrywać własną partię. W kosmosie oczywiście, bo cały czas jesteśmy w obrębie tego wszechświata. Ale jednocześnie za łatwymi rozwiązaniami, takimi oczywistymi, to są klisze i tak naprawdę Harrison nie ukrywa przed nami, że to są klisze. Kryje się coś więcej. Kryje się ocena świata, a przede wszystkim w tym chorym świecie trudno Traka nie lubić, bo ten świat jest chory. Właściwie nie ma w nim nic ładnego. To świat albo zniszczony wojnami, albo niszczony wojnami, albo głęboko zmilitaryzowany, czy tak jak na przykład Anglia, która jest więzieniem. Tak? Nie pada, właściwie w pewnym sensie chyba nawet pada takie stwierdzenie, co jest oczywiście dla Brytyjczyków absolutnie oczywistą aluzją do Hamleta, który mówi o tym, że Dania jest więzieniem, z tym, że Anglia jest naprawdę więzieniem, ponieważ w pewnym momencie zresztą Trak ląduje w wielkim kompleksie więziennym, który właściwie został zamieniony Londyn. Pewnie jest to coś też z Wellsa. Mamy więc, proszę Państwa, autora i tekst, który może nas bawić, jeżeli lubimy angielskie poczucie humoru. Moment, momentami bardzo absurdalne, gdzieś tam, no może nie Monty Pythonowskie, ale tak naprawdę niedaleko mu do tego. A z drugiej strony mamy bohatera, którego tak naprawdę nie możemy lubić, tak? Który nas wkurza, ale jednocześnie od pewnego momentu zaczynamy go rozumieć. Track próbuje ocalić po pierwsze swoje życie, co jest najbardziej skomplikowane zresztą w całej tej opowieści. Po drugie, on nie chce brać udziału w wojnie. W tym sensie jest właśnie antybohaterem. Tak? Podobnie jak Geralt Sapkowskiego, nie chce stać po żadnej stronie konfliktu. On po prostu jest przemytnikiem i jest mu bardzo z tym dobrze, bo jego statek kosmiczny lubi latać, tak? Dobrze lata w przestrzeni kosmicznej, przewozi dziwne, przedziwne towary, lubi chodzić na łatwe panienki, których oczywiście nie brakuje w poszczególnych portach kosmicznych i nie ma z tym problemu. Jest człowiekiem. Nie jest stworzony na bohatera. I nagle ten przemytnik okazuje się ostatnim dzieckiem, tak? Ostatnim przedstawicielem wymarłej rasy. A proszę Państwa, no, powinno nas to trochę rozbawić. A jednocześnie pokazać pewien, dla mnie przynajmniej, pewną przypadkowość świata. Bo ten świat jest przypadkowy. W tym świecie właściwie nic się nie dzieje tak, jak ktoś sobie założy. Od prawo Murphy'ego rozwinięte do entej potęgi. Dlatego ta powieść jest interesująca. Tak jak oczywiście interesująca jest w ogóle cała seria Artefaktów, to jest 26 tom z tej serii, z której zresztą już Państwo o niektórych powieściach, na przykład o Danie Simonsie i jego tetralogii hyperiońskiej, już wcześniej mówiłem. Pewnie w którymś momencie powrócę do Gibsona, który też jest przecież klasykiem SF-ki i od niego w ogóle cała ta seria się zaczęła. Jak więc Państwo słuchają, widzą, wizualizują sobie, to powieść, którą czyta się szybko. Powieść, która może irytować, jeżeli nie lubimy brytolskiego poczucia humoru, ale która wbrew pozorom daje do myślenia. No i z tym namysłem i z pytaniem, co Track zrobi, jeśli zdobędzie urządzenie centaurejskie i w ogóle czym ono naprawdę jest. Zostawiam Państwa dzisiejszego wieczoru. Do widzenia.